Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam panią Joannę, która realizuje audycję, i witam naszego gościa, doktora habilitowanego Grzegorza Grochowskiego, który jest teologiem, pedagogiem, wykładowcą na Akademii Katolickiej w Warszawie.
Serdecznie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Szczęść Boże wszystkim.
Proszę państwa, dzisiaj audycja na temat, jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka. No, problem się pojawia, jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko. No bo dwójka, trójka i teraz jedno widać, że się jakoś w jakiejś dziedzinie specjalnie wyróżnia. No ale zaraz, jest zasada, że nie wyróżniamy dzieci, wszystkie traktujemy jednakowo. Nie można w jednego ładować swoje zainteresowania bardzo mocno, a inne w tym względzie zaniedbywać. Z drugiej strony, jeżeli widzimy jakiś talent w określonym kierunku, to talentu nie możemy zakopać. Powinniśmy go wydobyć, żeby dziecko, człowiek służył społeczeństwu, Bogu, tymi talentami, które otrzymał. Także jest to troszkę dylematyczne. Temat. Jak tutaj zachować właśnie równowagę między podejściem do wszystkich dzieci, nie wyróżniając żadnego, a z drugiej strony pomóc rozwinąć talent u tego jednego, u którego widzimy, że coś się tam, Pan Bóg coś w nim złożył, jakąś wielką tajemnicę, którą możemy rozwinąć. Doktor habilitowany Grzegorz Grochowski jest naszym gościem. Prosimy bardzo.
Przede wszystkim jeszcze raz witam i bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy, ponieważ są to rozmowy niedokończone, tak jak nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że dokończyliśmy proces rozpoznawania talentów u naszych dzieci, więc to jest proces ciągły praktycznie, który czeka nas przez całe życie. Zapraszam do rozmowy, do telefonowania, natomiast jako wprowadzenie pozwolę sobie na kilka takich refleksji. Myślę, że skłonią one Państwa do zadawania pytań, a także do własnych refleksji i świadectw. Na początek taka zupełnie świeża informacja. Gdy tutaj przemieszczałem się korytarzami Radia Maryja, poczułem taki miły chłodek. Są pomieszczenia, tutaj część pomieszczeń jest klimatyzowanych. Więc otwarłem sobie telefon, żeby zadać sobie pytanie, kto wynalazł klimatyzację i kiedy. Okazuje się, że stało się to 17 lipca 1902 roku, a więc praktycznie 120 lat około temu. Wynalazcą był Willis Carrier, ale to nie jest aż takie tutaj istotne w tym momencie. Na pewno cieszymy się z tego wynalazku, ale istotne jest to, że właśnie tego inżyniera, człowieka o wybitnym wykształceniu i takim potencjale wynalazcy, na początku uczyła matematyki i logicznego myślenia mama. Miał kłopoty, wyobraźmy sobie, z prostymi, wydawałoby się, rzeczami, jakimi jest zrozumienie, jak działają ułamki, na czym polegają. I mama pomagała mu w ten sposób, że brała jabłko i kroiła na jego oczach, tłumacząc, jak dzielą się ułamki. I dzięki temu mamy w domu klimatyzatory, tak mówiąc bardzo skrótowo. To jest takie dla nas bardzo istotne chyba jako rodziców dowartościowanie i aktualne przy tych upałach. Przypominajmy sobie, patrząc na klimatyzator, że to właśnie my możemy stworzyć, albo inaczej, utalentować przyszłego wynalazcę bardzo różnych ważnych urządzeń, które pomagają nam żyć, ale również wynalazców ważnych idei, filozofów, poetów, twórców, muzyków. To właśnie są nasze utalentowane dzieci, które w tej chwili są często jak takie pączki kwiatu, które jeszcze się nie rozwiną i jeszcze nie do końca wiemy, jaki to jest kwiat. Nie wiemy, jakiego jest gatunku, jaki zapach będzie wydawał, jaki owoc później przyjdzie z czasem jego dorosłego życia. I mamy różne dylematy. Jak się okazuje, jednym z tych dylematów, który rzeczywiście jest dylematem powszechnym. I to jest pytanie, co zrobić, gdy mamy właśnie w rodzinie więcej niż jedno dziecko, mamy rodzeństwo i teraz jest sytuacja, w której tak jak pan redaktor zagaił, tutaj musimy się zmierzyć z konkretnymi wyzwaniami. A jest to sprawa dlatego chyba ważna i aktualna również w Polsce, bo wydaje się, że dzietność staje się dla nas coraz bardziej takim przyjaznym skojarzeniem i w tej chwili bardzo wiele już małżeństw podejmuje decyzję o tym, żeby tych dzieci mieć więcej. I teraz jak sprostać tym wyzwaniom? Nie każdy ma tyle szczęścia, jak na przykład rodzice sióstr Radwańskich, które w sposób ewidentny miały jeden podobny talent i ich ojciec bardzo intensywnie, jak wiemy, i w sposób i sprawiedliwy, i wykorzystując swój talent, przygotowywał je do późniejszych sukcesów. Także dziadek, z tego co wiemy z biografii właśnie sióstr Radwańskich, Agnieszki i Urszuli, dziadek również wspierał ich talent, bo finansował ich pierwsze wyjazdy na turnieje, również kibicował i nigdy nie oceniał, bardzo ciekawe, tylko zawsze wspierał i zawsze emocjonalnie dodawał otuchy. Wydaje się, że to był bardzo klarowny talent, klarowna sytuacja, pewnie wymarzona przez niejednego z rodziców. Znam rodziców, którzy na przykład bardzo równo i systematycznie dbają o rozwój utalentowania muzycznego dzieci i później stanowią takie muzykujące rodziny. Znam mamę, która czwórkę swoich dzieci, jakby, przepraszam za kolokwializm, przepuściła przez szkoły muzyczne i występują wspólnie na poważnych koncertach. Sama jest artystką filharmonii. Znam również przypadki, gdzie ojciec, przypadek jednej konkretnej, bardzo zresztą sympatycznej rodziny, w której ojciec, miłośnik gitary i śpiewu, zaangażował swoich synów i córkę i wspólnie stworzyli taki zespół, nazwijmy to bluesowo-rockowy, występując, nagrywając płyty. Więc takie sytuacje się zdarzają i pewnie by nas to bardzo cieszyło, gdyby tak było w przypadku naszych dzieci i całego rodzeństwa. No ale nie zawsze tak jest. Na przykład Maria Curie-Skłodowska miała bardzo poważny dylemat i gdyby chciała wychowywać obie córki, bo miała dwie córki, Ewę i Irenę, gdyby je chciała wychowywać pod jedną linijkę i kształcić pod jedną linijkę, to nigdy prawdopodobnie nie rozwinęłyby tego potencjału, który posiadają. Posiadały i później też zaznaczyły się w historii, bo na przykład Irena, jak wiemy, razem ze swoim mężem również otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, podobnie jak matka. Ale z kolei Ewa, młodsza córka, miała bardziej predylekcję w kierunku artystycznym i w kierunku takiego życia społecznego i też wykorzystała swój talent, działając w UNICEF-ie i wprowadząc, patronując wielkim akcjom pomocowym dzieciom, a także napisała biografię swojej mamy. Dlaczego udało się Marii Curie-Skłodowskiej tak indywidualnie poprowadzić swoje córki? No, między innymi, niewielu o tym wie, że Maria Curie-Skłodowska prowadziła w czasie swojej działalności naukowej i wynalazczej prowadziła trzy zeszyty. Jeden zeszyt służył do notowania odkryć naukowych i w ogóle badań naukowych, które prowadziła. Bardzo systematycznie ten zeszyt wypełniała i skrupulatnie. Drugi zeszyt służył do prowadzenia rodziny rodzinnych rachunków i także był przez nią prowadzony pilnie. No i trzeci zeszyt poświęcony był obu córkom. Mianowicie Maria Kieli-Skłodowska notowała wszelkie obserwacje, wszelkie wrażenia i przemyślenia dotyczące właśnie charakterów i utalentowania swoich córek. Z pewnością starsza córka Irena była jej troszkę bliższa, jeśli chodzi o takie właśnie uzdolnienia w kierunku nauk ścisłych, ale nie zaniedbała również wychowania Ewy i też udało jej się ten talent wydobyć. Dużo zawdzięczała właśnie systematycznej obserwacji i indywidualnemu spojrzeniu na córki. Nam się zdarza popełniać różne błędy przy tej okazji i chciałbym na początku może właśnie wskazać na kilka takich błędów, które popełniamy, gdy patrzymy na utalentowanie naszych dzieci i w ogóle odnosimy się do nich jako do jednostek w grupie, czyli w rodzeństwie. Po pierwsze, bardzo częstym błędem jest przez nas faworyzowanie dzieci. To chyba jest taki błąd, który sygnalizuje, problem, który sygnalizuje wielu rodziców. Porównywanie ich i faworyzowanie w jakiś sposób jednego z dzieci. Taki błąd popełniłem również ja, ale dosyć szybko zdałem sobie z tego sprawę, że młodsza córka wykazywała w pewnym momencie trochę inne predyspozycje niż starsza. Starsza była bardziej taka, nazwijmy to, pilna w kierunku nauk ścisłych, uporządkowana, zawsze systematycznie odrobione lekcje i tak dalej. Młodsza była nieco bardziej, jakbyśmy dziś powiedzieli, sowizdrzalska, ale nie pozbawiana z kolei innych walorów, takiego uroku w kierunku estetyki, zainteresowań modystycznych. No i mógłbym powiedzieć, na początku tak sobie myślałem, mój Boże, dlaczego ta młodsza nie jest taka jak ta starsza? Sprawiałaby pewnie mniej kłopotów i byłoby wszystko w życiu i w domu uporządkowane, ale w pewnym momencie dotarła do mnie taka myśl, chwilę, ale przecież to są dwie różne osoby i każda z nich nie tylko, że ma prawo, ale wręcz natura je wzywa do tego, żeby zajęły trochę inne miejsce w społeczeństwie i później w późniejszym życiu zawodowym. No i zacząłem wspierać talent młodszej córki poprzez to, że zacząłem jej kupować książki o modzie. Nie wiem, czy je do tej pory przeczytała, ale to nie jest najważniejsze. Czuła, że tato jest z nią i pokazuje pewne perspektywy rozwoju jej zainteresowań, wcale nie gorszych niż starszej córki takiego ścisłego umysłu. I w pewnym momencie moja córka, pamiętam, do dzisiaj młodsza, jedziemy autem, oznajmia mi: tato, ja już wiem, co chcę w życiu robić. I oznajmiła, że będzie designerką czy modystką. Oczywiście od tego czasu już minęło sporo lat, ale w pewnym momencie okazało się, że dziewczyny nawiązały taką swoistą współpracę. Otóż starsza córka, właśnie taki umysłowiec, mózgowiec, no, nie przywiązywała zbytniej wagi i zawsze jej sprawiały trudności najprostsze decyzje, by się wydawało. Mianowicie tak, na przykład, co dzisiaj założyć na siebie przed pójściem do szkoły. No i młodsza córka podjęła się takiej współpracy. Otóż każdego dnia przed pójściem do szkoły starszej układała jej ubrania do szkoły. Oczywiście nie było to takie do końca bezinteresowne, bo oprócz siostrzanej miłości też była przez to wynagradzana przez starszą córkę. Starsza zaś zarabiała pieniądze na korepetycjach z języka angielskiego, bo w tym kierunku miała właśnie też ogromne utalentowanie. I teraz tak, starsza płaciła młodszej za układanie strojów, była pozbawiona stresu, ta młodsza cieszyła się ogromnie, że może rozwijać swoje uzdolnienia. No i przy okazji tworzyła się fajna więź i taka wzajemna inspiracja w kierunku przedsiębiorczości. A powiem tylko tyle, że żeby pokazać poziom tych usług tej młodszej właśnie mojej córki. Mianowicie, gdy starsza Małgorzata wyjeżdżała na dłuższy czas, na przykład na wycieczkę szkolną, to młodsza układała, przepraszam, odwrotnie, gdy młodsza musiała wyjechać na wycieczkę szkolną, to starszej układała wcześniej 7 kompletów strojów dzień po dniu, tak żeby ona nie miała problemu z tym, co na siebie włożyć.
Role się zmieniły w tym układzie.
Właśnie role się nie zmieniły w tym sensie, że tylko chodzi o to, że ona była taka pilna, że ona po prostu naprzód tej starszej układała te stroje, a też z tych usług mojej młodszej córki Agaty korzystałem. Ja również miałem zakupy nieraz odzieżowe z prawdziwą designerką. No także to, ale to tak tytułem anegdoty oraz świadectwa, żeby pokazać, że problem faworyzowania dzieci nie jest taki odosobniony, że praktycznie każdy rodzic ma w pewnym momencie napotyka na jakieś z tym związane trudności. Gorzej, jeżeli zauważając to, nic z tym nie robi. Dlatego, że rolą rodzica jest jednak sprawiedliwe traktowanie dzieci i pewne takie emocjonalne, naturalne lgnięcie do któregoś z rodzeństwa, które jest zrozumiałe, ale nie powinno być przez nas w jakiś sposób pielęgnowane, nawet chyba nie powinno być przez nas, znaczy na pewno nie powinno być okazywane, ale nie powinno być chyba nawet przez nas tolerowane. Trzeba jakby założyć sobie bardzo ważną, etyczną zasadę, że najgorszą rzeczą, którą dziecku można zrobić, to go defaworyzować, czyli wynosić wyżej któreś z jego rodzeństwa. Po prostu, krótko mówiąc, tego nie wolno. Tu jest znak zakazu i tutaj wymierzyłbym za to jakiś rodzinny mandat, gdybym mógł nad rodzicami tutaj taką władzę mieć. A powiem, że podczas szkoleń, które realizowałem pracując z rodzicami, również z ojcami w ramach inicjatywy Tatonet, zdarzyło mi się raz taka sytuacja, że ojciec podchodzi do mnie i po warsztatach, gdyby to było przed warsztatami, to bym go jeszcze zrozumiał, ale po warsztatach, kiedy wydawało mi się, że już wszystko pojął, on mi zgłasza taki problem, że ma właśnie sytuację, że faworyzuje jednego syna wobec drugiego i co więcej, uważa, że jest w tym usprawiedliwiony. No to musiałem go troszkę tutaj mocniej okrzyczeć, dlatego że to jest, szanowni, kochani rodzice, błąd, którego nie możemy powielać. I teraz, jak możemy podgrzewać niestety taką rywalizację między rodzeństwem? Czasami chwalimy zbyt spontanicznie jedno dziecko kosztem drugiego, nawet nieświadomie. I niejednokrotnie już przyzwyczajamy również tę pozostałą, na przykład pozostałą część rodziny, na przykład starsze rodzeństwo, do tego, że to najmłodsze jest zawsze chwalone więcej od nich. To nie jest do końca takie nieszkodliwe. Bo pamiętajmy o tym, że z tej relacji w stosunku do rodzica, mamy czy taty, później w dziecku rodzą się inne relacje, do autorytetów, również do, jeżeli mówimy o tym wymiarze religijnym, tak, jeżeli mówimy o wyobrażeniu Bogu jako ojca, to również do tego ojca czy mogą rodzić jakieś trudności w tej relacji, kiedy dziecko jest pomijane przez rodzica albo nie jest równo sprawiedliwie traktowane. Także tutaj zachęcałbym do powściągliwości, czyli nie rzucajmy słów na wiatr. Druga rzecz, że staramy, często jakby chcąc właśnie z drugiego bieguna dzieci traktować bardzo sprawiedliwie, zapewniamy im podobne kształcenie, dokształcanie w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych. I to też niejednokrotnie jest dla dzieci taka katorga, nawet bym tak powiedział. Ja miałem taki epizod w życiu, że przez kilka lat uczyłem gry na gitarze. I przychodziły do mnie też często rodzeństwa. Pamiętam do dzisiaj rodzinę, w której trójka dzieci przychodziła do mnie, najpierw starszy, później młodszy i później najmłodszy. I nie wszystkie z nich miały talent do tego, żeby grać na gitarze. Czasami próbowałem delikatnie zniechęcić rodzica, mówiąc, no cóż, Jimi Hendrix to z pani syna raczej nie będzie. No ale możemy próbować jeszcze coś zrobić. No niestety, często rodzic w dobrej wierze pragnie zapewnić sprawiedliwe wykształcenie w jakimś kierunku wszystkim dzieciom, no bo tamten zazdrości, ten ma gitarę, tamten nie ma, prawda? Ale bądźmy wrażliwi na to, czy rzeczywiście nie robimy im takiej troszeczkę krzywdy i czy nie wymuszamy na nich czegoś, co tak naprawdę jest wbrew naturze. No czasami chcemy, żeby jakiś sprzęt się nie zmarnował. Na przykład właśnie kupujemy drogi instrument muzyczny, starsze dziecko rzuca grę, to trochę nam się zdarza przymusić młodsze, żeby go przejęło i kontynuowało na tej gitarze przysłowiowej, czy na tym keyboardzie naukę. Nie zawsze jest to trafione. Nie zawsze jest to trafione, ale do pewnego momentu można oczywiście to robić, jeżeli widzimy, że dzieci wzajemnie się mobilizują, inspirują do tego, żeby pracować. Co robić zatem, żeby uniknąć tych problemów i żeby rzeczywiście wspierać te talenty, które czasami u jednych dzieci są wyraźniejsze, u innych nieco mniej wyraźne i zachować przy tym taką rodzinną solidarność. Pierwszy mój taki pomysł, który chciałem Państwu przedłożyć do takiego rozważenia, to są korpetycje rodzinne. Angażowanie dzieci do takiej samopomocy kształceniowej, żeby starsze rodzeństwo, albo to zdolniejsze, będące dobre i górujące w jakimś przedmiocie, miało możliwość dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami z młodszym rodzeństwem. Uczenie, wychowywanie, wyrabianie takiej postawy odpowiedzialności za tych młodszych daje nam dwa bardzo ważne efekty. Po pierwsze, tworzy się integracja rodzinna i ci młodsi nie zazdroszczą talentu temu starszemu albo temu wybitniejszemu w jakiejś dziedzinie, dlatego że sami z tego talentu korzystają. To po pierwsze. A po drugie, ten właśnie utalentowany bardziej, na przykład matematyk, wyjaśniając zadania matematyczne swojemu rodzeństwu, też czuje się uprzywilejowany, dowartościowany i też w ten sposób zmotywowany, żeby jeszcze lepszy być w tej dziedzinie. A więc korepetycje rodzinne. Druga taka myśl, którą chcę podrzucić, to organizowanie aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, w czasie którego każde dziecko będzie się mogło wykazać indywidualnymi predyspozycjami i przyczynić też do wspólnie spędzonego czasu przez całą rodzinę. Weźmy przysłowiowy, przykładowy biwak rodzinny, w którym jedno dziecko może się bardziej odnaleźć w tych sprawach technicznych związanych z rozbijaniem namiotu i uporządkowaniem obozu, drugie może zająć się gotowaniem, trzecie działalnością kulinarną, a czwarte na przykład obserwować przyrodę i robić zdjęcia. Takie wspólne działania całej rodziny, a jednocześnie możliwość rozwijania tych różnych predyspozycji dzieci, to pozwala na to, żeby ten problem jakiejś zazdrości, czy też właśnie izolacji, to złagodzić i wręcz zamienić go w sukces, bo wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Każdy ma troszkę inne utalentowanie i rodzic może to na bieżąco komentować, może to na bieżąco dowartościowywać. Zobaczcie, jak Ania pięknie tutaj nakryła do stołu, a jak Zbyszek wspaniale przybił śledzie do namiotu. A zatem wspólne takie imprezy czy wydarzenia, które pozwalają na różnorodność przyczyniającą się do wspólnego dobra. Bo tak naprawdę to całe wychowanie do utalentowania polega na tym, żeby odkryć, że moja różnorodność może służyć wspólnocie jakiejś. Może służyć właśnie rodzinie, może później służyć społeczeństwu, zakładowi pracy i tak dalej. Dalej, następne sugestie to podobnie śladem idąc Marii Curie-Skłodowskiej, zachęcam do tego, żeby obserwując rozwój swoich dzieci, robić notatki, analizować osiągnięcia, obserwować pasje, charaktery, żeby robić to czasem troszkę z dystansu, żeby prowadzić taki rodzaj pamiętnika każdego dziecka. być może, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie okazja, żeby ten pamiętnik przeczytać, żeby dziecku przeczytać te pamiętniki, te obserwacje staną się w jakimś sensie dla niego elementem, w którym ono takim bodźcem, katalizatorem odkrycia przez niego indywidualności. Ojej, to ta mama, to ten tata rzeczywiście widzi mnie takiego, jakim jestem. Poświęcił mi uwagę, coś o mnie napisał, coś zapisał. I tutaj ważne, żeby to była taki rodzaj takiej nawet takiego pamiętnika osiągnięć dzieci, ale oczywiście też wyzwań i problem. Ale natomiast kluczową rzeczą jest, żeby notować osiągnięcia, ponieważ jak odkrywamy talent? Talent odkrywamy poprzez takie trzy ścieżki. To jest takie najprostsze ujęcie talentu, o którym moglibyśmy rozmawiać tutaj kilka dób nawet i pewnie byśmy nie wyczerpali tego zagadnienia, ale takie najprostsze ujęcie to są trzy takie ścieżki. Po pierwsze, kocha to robić, wychodzi mu to i po trzecie, ktoś tego potrzebuje. Kocha to robić, wychodzi mu to, ktoś tego potrzebuje. Kocha to rodzić, znaczy się pasja. Znaczy się jakiś pociąg w tym kierunku. Lgnięcie. Coś, co jest niewytłumaczalne w sposób tylko wyuczony. To nie jest wyuczone. To jest jakaś iskra, którą dziecko w sobie odkrywa, albo też my jako rodzice lub ktoś inny, nauczyciel, mistrz, trener, w jakiś sposób w nim rozpala. A zatem pasja, zainteresowanie w danym kierunku. Druga rzecz, wychodzi mu to, czyli ma jakieś realne osiągnięcia. Tutaj jest bardzo ważny punkt, bo my nie powinniśmy ulegać zbytnio emocjom i takim troszeczkę czasami iluzjom, zbyt szybko postrzegając, że któryś z dzieci ma talent wybitny. Bo możemy talent oczywiście przegapić, ale możemy też go nadmiarowo potraktować i też robimy wówczas krzywdę dziecku, bo w pewnym momencie ono gdzieś idąc po szczeblach jakiejś kariery się rozczarowuje, no bo przecież ono ma talent, bo przecież rodzice byli w niego wpatrzeni. No więc tutaj też jest tak jak we wszystkim potrzebny jakiś umiar. A więc musimy badać, czy rzeczywiście dziecko ma realne osiągnięcia w danej dziedzinie. I nie zawsze trzeba wierzyć instruktorom gitary takim jak ja, bo oni zawsze będą zachęcać, jakim ja byłem, bo już teraz proszę się na lekcje do mnie nie zapisywać. W każdym razie nie zawsze trzeba im wierzyć, bo taki nauczyciel, który zwłaszcza, no można powiedzieć, utrzymuje się z danej edukacji, będzie zawsze podkreślał te szanse dziecka na rozwinięcie talentu, a nie zawsze one będą takie realne. Tutaj potrzeba takich obiektywnych trochę fachowców. Przestrzegałbym też w badaniu sukcesów dziecka poprzez różnego rodzaju konkursy, czy talent show, czy jakieś tego typu wydarzenia, ponieważ one nie zawsze, najczęściej po prostu mówiąc, nie są fachowo, znaczy nie ma w nich takiej fachowej oceny i takiej fachowej informacji zwrotnej odnośnie talentu dziecka. W takim programie najczęściej liczy się jednak oglądalność, liczy się pewien show i dlatego również te oceny jurorów, które niejednokrotnie oglądamy, nawet z wypiekami na twarzy, to po pierwsze, że nie zawsze są spontaniczne, tylko często one są już bardzo wcześniej przepracowane, ale też kierują się właśnie widowiskowością, żeby kogoś pognębić, a kogoś z kolei podnieść, wywyższyć, żeby się pojawiły emocje, łzy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że talent prawdziwy to się obserwuje w spokoju i potrzeba do tego czasu i potrzeba do tego pewnej czystości oka. A takie coś właśnie może w sobie wyrobić rodzic. Ale dobrze, to już poszedłem w dygresję, a więc po pierwsze, kocha to robić, wychodzi mu to, czyli ma jakieś realne predyspozycje osiągnięcia. I trzecie, ktoś tego potrzebuje. To znaczy, ja nie jestem zwolennikiem takich talentów bezsensownych. Talent musi w sobie mieć jakiś sens i w pewnym momencie, jeżeli nawet teraz jeszcze nie ma odbiorcy, to rodzic może zobaczyć, że kiedyś to coś w tym dziecku, ta iskra, która w nim jest, może znaleźć swoje owocowanie. Znajdzie swoje miejsce, w którym to dziecko rzeczywiście się sensownie w tym świecie odnajdzie. A więc systematyczne, spokojne obserwowanie, robienie notatek, tak jak Maria Curie Skłodowska. I jeszcze dwie takie sugestie może. Świętujmy razem sukces któregokolwiek z dzieci. Jeżeli przynosi piątkę ze szkoły jedno z rodzeństwa, to po prostu wiwatują wszyscy. Wtedy siadamy razem do stołu i możemy wspólnie zjeść kolację albo gdzieś pójść do restauracji, żeby uczcić sukces na przykład olimpijczyka, który się dostał bez indeksu do szkoły wyższej. To jest sukces całej rodziny. Jeżeli potrafimy zachować taką równowagę, taką, ja to tak nazwę troszeczkę teraz neologizmem, taką redystrybucję radości, tak? Wiadomo, że tą radość przyniósł jeden, ale mogą z niej czerpać wszyscy. Mogą mnie czerpać wszyscy i ta radość dzielona to znowu jest dla tego utalentowanego wyżej dziecka okazja, żeby pokazać, że jest częścią większej społeczności, że ona go wspiera i cieszy się. A dla tych mniej może trochę utalentowanych albo utalentowanych inaczej, jest to okazja, żeby też troszkę czerpać, też troszkę się z tym kimś, no po prostu solidaryzując, mieć jakiś uzysk, też udział w tym sukcesie po prostu. Także świętujmy razem sukces. Sukces jednego członka rodziny jest sukcesem drugiego. Zaprzeczeniem tego jest oczywiście rywalizacja, oczywiście konkurowanie o względy rodziców. A skoro o tym mowa, to kolejna i ostatnia sugestia, którą bym miał, taka można powiedzieć porada, to spędzaj czas z każdym z dzieci samodzielnie, indywidualnie. Czyli jeżeli w grupie są, to oczywiście staraj się je traktować jako społeczność, aczkolwiek i tutaj może być indywidualizacja, bo możemy na przykład jednego chwalić przy użyciu jednych słów, a drugiego przy użyciu drugich, żeby nie stosować pewnych schematów. Natomiast gdy tylko mamy możliwość, zabierajmy każde z dzieci na jakiś czas wspólny, indywidualnie z nim spędzony. Co się wtedy będzie działo? Dziecko nie ma wówczas tej presji, że musi się pokazać, że musi być lepsze, że musi być bardziej wyraziste, że musi się podlizać rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Poświęcamy mu ten czas, ono wie o tym, że to jest dla niego i specjalnie dla niego też jakby kształtujemy sposób spędzania tego czasu. I tutaj znowu się podzielę taką drobną swoim doświadczeniem z wychowywania dwóch córek, gdy coraz bardziej dostrzegaliśmy, że te córy się różnią od siebie i mają też różne pasje, wówczas ja podjąłem taką bardzo ważną decyzję, zresztą po jednym z takich, z jednej z konferencji Tato.net, że decyduję się na to, żeby spędzać czas z każdą z nich indywidualnie. I ustalaliśmy, jak ten czas będziemy spędzać. Jedna była bardziej zainteresowana na przykład muzyką, więc zabierałem ją na koncerty. Kiedyś wzięliśmy wspólnie udział w kilkudniowym wypadzie z gitarami, ja wziąłem jedną, ona drugą i we Wrocławiu braliśmy udział w biciu rekordu Guinnessa w ilości gitarzystów grających jeden utwór Jimiego Hendrixa. Jest taka impreza w okolicy Majówki, teraz pewnie w COVID-zie zawieszona, ale warta też rozważenia, jeżeli dziecko ma taką pasję. Więc zabierałem ją na przykład na coś takiego. A z kolei pamiętam, że z Moczą jeździłem na takie muzykale na lodzie disneyowskie, które bardziej odpowiadały jej z kolei zainteresowaniom. Z jedną chodziłem do takiego klubu jazzowego, z drugą chodziłem na wykwintne restauracje, na wykwintne obiady do pięknej restauracji, bo z kolei tak jej formy odpowiadały. I świadomie, i one o tym wiedziały. że to jest moja świadoma działalność i pilnowały też trochę tej sprawiedliwości. Jeżeli ja zaniedbałem w wyniku kalendarza, że coś się gdzieś nie zawsze było, była szansa, żeby od razu być z tą drugą w jakiejś sytuacji takiej rekreacyjnej, to one przypominały, pilnowały i tutaj mnie też mobilizowały do tego, żeby być w tym sprawiedliwym. I jestem przekonany, że ta forma, to świadome działanie rodziców, czym i mamy, i taty, jeżeli wychowujemy razem dzieci jako mama i tata, no to mamy cudowną okazję, bo możemy się dzielić z tymi dziećmi w cudzysłowie, tak? Tylko też nie zapomnijmy, żeby potem była wymiana, żeby nie było dwóch grup dzieci. Rodzeństwo mamy i rodzeństwo taty ulubieńcy. To jest jeszcze kolejna subtelność, której też powinniśmy unikać. No cóż, duża rodzina jest skarbem i jeżeli te dzieci będziemy umiejętnie prowadzić w aspekcie odkrywania własnych zdolności i talentów, i jeżeli będziemy je uczyć raczej współpracy we wspieraniu się i wspierania się niż rywalizacji, to myślę, że przyniesie to wiele owoców w ich życiu. Jeszcze na koniec tylko wprowadzenia powiem taką jeszcze jedną przygodę, jaką mieliśmy z naszymi córkami niedawno, bo odkryliśmy grę, która w odróżnieniu od wielu innych gier nie prowadzi do rywalizacji. Nie jest najważniejsze, kto jest tym zwycięzcą w tej grze. Jest to gra detektyw, polegająca na tym, że gracze tworzą jeden zespół i ich zadaniem jest wspólnie rozwiązać zagadkę detektywistyczną. Współpracując ze sobą, mogą osiągnąć sukces. Także grają, ale nie między sobą rywalizują, ale rywalizują z zadaniem, które mają zrealizować. I myślę, że to jest taka... Spędziliśmy kilka nocy na tej grze wspólnie. Fantastycznie to tak zintegrowało już dorosłe córki i mnie, i też ich przyjaciół, chłopaka. Więc to tak nas zintegrowało, że myślę, że to jest dobra metafora tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, że nastawienie się na wspólny sukces, świętowanie własnych sukcesów jako sukcesów rodziny i rozwiązywanie wspólnych problemów, bycie wzajemnym uzupełnianiem się, to jest lekarstwo na te dylematy, od których wyszliśmy. Oczywiście nie wszystko jest takie proste, dlatego zapraszam do rozmów.
Dziękuję bardzo. No, pan dwójkę dzieci miał, my trójkę, no ale są rodziny, które mają więcej dzieci, no i wtedy troszkę trudniej jest z tym indywidualnym czasem dla każdego dziecka, no po prostu będzie on rzadziej, ale powinien być. Tak jak w Tatonet, tam często te szkolenia dla ojców są, żeby właśnie robić na przykład wyprawy w góry, czy na kajaki, czy nad morze, ale tylko z jednym dzieckiem, konkretna trasa, poświęcić tylko jemu uwagę, rozmowy indywidualne na te tematy, które właśnie dziecko interesują i tata jest tylko dla tego dziecka. I to jest ważne, że jeżeli się na przykład, nie mówię o wielkiej wyprawie, ale nawet o takim godzinnym spacerku w ciągu dnia, czy tam po południu, żeby pilnować i dotrzymać słowa. Kiedyś pamiętam z synem wieczorem do niego dzwonię, już ciemno, i chciałem coś porozmawiać, tato, teraz nie mogę, bo obiecałem dziecku, że pójdziemy na spacer, no to nie mogę nie pójść na spacer, bo on czekał na ten spacer. Czy ono czekało na ten spacer? Nie, już nie będziemy tutaj wchodzić dokładnie w szczegóły, ale to jest ważne, żeby dotrzymywać słowa i pamiętać, żeby dziecko wiedziało, że to nie tak, że tata coś obiecuje, chce, że pójdzie na mecz czy coś, a potem w ostatniej chwili i tak nie może, i tak ma swoje priorytety i wszystko skończyło się na gadaniu. Więc...
Oczywiście, że tak. To tutaj to już są takie kompetencje typowo związane, można powiedzieć, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, tak, w postaci tych naszych dzieci. Rzeczywiście trzeba troszkę czuć się jako taki świadomy lider, który dotrzymuje obietnic i prowadzi do jakichś wspólnych sukcesów.
To jeszcze raz powtórzmy. Odkrywanie talentu polega na tym, żeby zauważyć u dziecka trzy elementy.
Trzy elementy. Po pierwsze, kocha to robić, czyli pasja. Po drugie, wychodzi mu to, czyli osiągnięcia. I po trzecie, jest na to zapotrzebowanie, albo inaczej mówiąc, ktoś na to czeka. Czyli później to się zamieni w taką życiową misję u dziecka. Ten jeszcze ostatni element to może być u niektórych dzieci troszkę na wyrost, no bo małe dzieci to tak nie zawsze od razu są w stanie wymyślić klimatyzator, tak? Albo jak Mozart skomponować symfonię. Notabene zabawne są listy Mozarta, które pisał do mamy swoich podróży. Wiesz, mamo, zatrzymaliśmy się w Oberży, trochę przedłużyło się tutaj wydawanie posiłku, a napisałem symfonię w tym czasie.
Żeby czasu nie marnować.
Ale nie zawsze tak się zdarzy, że od razu zobaczymy dziecko w tej użyteczności jego. Na początku to my mamy być jego też publicznością, sceną, tym odbiorcą. A potem kształtować w nim to nastawienie na misję, żeby szukało sensu tego, co robi. A więc kochało, co robi, żeby było do tego uzdolnione i wkładało w to pracę i po trzecie, żeby było na to zapotrzebowanie.
I ten trzeci punkt prowadzi, że tak powiem, do służby, do realnej służby drugiemu człowiekowi, czyli służąc drugiemu człowiekowi idziemy w stronę nieba. Bo jeżeli tylko sobie służymy i swojemu egoizmowi, to jest nie tak.
I to jest też ten walor dużych rodzin, że one jakby nie tylko, to właśnie nie tylko oznaczają rywalizację, ale właśnie wzajemną służbę i umiejętność dzielenia się z rodzeństwem i wzajemnej pomocy. No to jest to kształtowanie, tak?
Mhm. Tak, i każdy służy tym, co umie.
Oczywiście.
Mają przyjść goście, a rodzina jest wielodzietna i mama mi mówi, że te dzieci sprzątają, ta wyprasuje obrus, ktoś inny upiecze ciasto, ktoś inny będzie nakrywać do stołu. Także jest praca podzielona i wspólnie tworzą sukces.
I jeszcze mogę dodać, że może to być świetną dla nich zabawą. Tutaj z tego miejsca nie wiem, czy wolno mi operować takimi nazwiskami prywatnymi, ale chciałem pozdrowić takiego ojca, supertatę, jednego z supertatów, jakich poznałem, taki Maciej Komorowski, który kiedyś gościł mnie, akurat wówczas jego małżonka przebywała w szpitalu i on spełnił honory tutaj gospodarza i do dzisiaj pamiętam, gdy czekałem na nakrycie do stołu, na kolację, na którą byłem zaproszony. Czułem się jak król, a te dzieci włączone w proces wspólnego nakrywania i takiej zabawy w czasie tego, no po prostu były dla mnie niesamowitą inspiracją, jak można tak wręcz tańczyć z dziećmi, pokazując im, że te role, które im się wyznacza, to są właśnie dla nich tym zapotrzebowaniem. To jest to wyróżnienie, możesz coś zrobić. Czyli zobaczcie, niektórzy z nas mają problemy z tym, żeby dzieci zmusić na przykład do porządku czy do jakiejś pomocy w pracach domowych, a tymczasem można uczynić z tego świetną zabawę rodzeństwa.
Jak pan tutaj już konkretny przykład podał, no to ja też pozdrawiam moich sąsiadów Asię i Tomka, rodziców siódemki dzieci, wspaniałą rodzinę, wspaniale funkcjonującą, która też mi pomaga wiele rzeczy zrozumieć, no i nie czuć się samotnie jako wdowcowi. Dziękuję za wstęp i teraz prosimy, kochani radiosłuchacze, o kontakt z nami, byście się podzielili tym, w jaki sposób dbać o rozwijanie talentów swoich dzieci. Słuchacze z Polski Północnej mogą telefonować na numer 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 22366 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców. Jest nasze zdjęcie ze studia. Jest nasz gość fizycznie obecny w studio, nie przez telefon. Można tutaj też pod naszym zdjęciem wpisywać swoje komentarze czy pytania.
Nie wiem, czy wszystko nadaje się do komentowania w tym zdjęciu, no ale można...
No tak, na wakacyjnie.
Tak.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:18. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. Temat, jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy i skąd?
Wojciech z Lublina.
Witamy, panie Wojtku.
Jestem bardzo wdzięczny za ten temat, bo to on mnie dotyczy. No, osobiście mam trójkę dzieci, jestem ojcem osobno, Jana osobno, Agaty osobno, Frank. Właśnie tak jak tutaj pan prowadzący raczył wspomnieć, że to nie jest, nie jesteśmy ojcami jakiejś zbiorowości, tylko jeden na jeden. W stosunku do każdego dziecka warto swoje ojcostwo jakąś refleksję prowadzić, ale mam takie pytanie, taką trudność, bo te przykłady właśnie gitara, moda, szkoła, gra, detektyw, to są piękne i konkretne przykłady, ale znane ojcom. A co robić, czy jaką praktykę spróbować podjąć w sytuacjach, gdy dziecko mówi, tato, chcę być streamerem na Twitchu. Padają trzy słowa, ja dwóch z nich nie rozumiem. Albo dokładnie dzisiaj mój 12-latek zapytał, tato, czy byłbyś ze mnie dumny, gdybym był mistrzem świata w pluku? Pluk to taka nasza domowa nazwa na grę PUBG. To pewnie też niewiele mówi. PUBG to jest taka strzelanka po prostu internetowa. I tak myśląc o tych trzech wyznacznikach, że dziecko kocha to, na pewno kocha to, wychodzi mu to, wychodzi. Czy ktoś tego potrzebuje? Ja nie wiem, są jakieś tam kanały na YouTubie, gdzie młodzi ludzie pokazują, jak grają w to PUBG, ale jak to się do tego odnieść, nie? Oprócz tego, że sama strzelanka sama w sobie nie jest może najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli dziecko mnie pyta o jakieś talenty, jakieś kierunki, których ja w ogóle nie znam, to jest świat dla mnie nieznany. Czy pan Grzegorz mógłby tutaj coś podpowiedzieć.
Tak, bo to jest dosyć niebezpieczna sprawa, jeżeli tylko jesteśmy uzależnieni w rozwoju talentu od smartfona, jak nam odetną zasilanie, czy prawda, połączenie, to jest tragedia. Talent właśnie jest po to nam dany przez Boga, by służyć innym.
Powiem tak, to znaczy dziękuję za to pytanie. Nauczyłem się nowych słów, jestem bardzo wdzięczny. Powiem szczerze, że z pewnością, jeżeli tutaj pan oczekiwał, że je wyjaśnię, to niestety nie. Ale to jest też piękne, że możemy się uczyć od naszych dzieci. Natomiast rozumiem problem, z którym tutaj się mierzymy. Tak się ciekawie złożyło, że jadąc tutaj do rozgłośni, siedziałem obok rodziny. To znaczy była to mama i był syn około 12-13-letni. I syn, wyraźnie rozmowa była taka, że syn miał zapotrzebowanie na uruchomienie telefonu, a mama mu mówi, że nie, że teraz masz ten czas ograniczony. No ale później w pewnym momencie jakoś syn przekonał mamę, jeszcze zadzwonili do taty, który jakby odblokował jakąś funkcję w telefonie, dzięki czemu ten syn mógł sobie w te gry pograć. Ale dlaczego to jest takie istotne? Bo po pierwsze dokonało się to, nawet ta zmiana tych zasad dokonała się w kulturze, w wzajemnym dialogu. Syn jakby przekonał, bo jechali pociągiem jeszcze 7 godzin przed nimi. Ale druga rzecz, że w ogóle te zasady były. Bo patrząc teraz na sytuację, to większość z nas by po prostu dała dziecku do ręki tablet, smartfon i cokolwiek. I po prostu baw się dziecię i ja spokojnie sobie poczytam i jedziemy do Bielska Białej, bo akurat tam prowadziły tory tego pociągu, którym przyjechałem. Więc były jakieś reguły. Rodzice współpracowali w zakresie ograniczeń w korzystaniu z telefonu i co ciekawe, ten młody człowiek to szanował. Czyli musiały być to reguły konsekwentnie realizowane, nie komunikowane w sposób przemocowy, tylko pewnie stanowczy po prostu. Nie, już teraz, właśnie ten czas minął. I być może to też jakiś rodzaj gry, w które to dziecko też tak to odbierało, że jest to taki rodzaj gry. On ma ten czas na telefon, ma ten czas na brak telefonu. Drugi przykład, który mi się nasunął. Teraz moja córka akurat na obozie podczas kolonii wprowadziła zajęcia z uzależnień cyfrowych i wprowadziła je z nastolatkami, ale również dziećmi nawet 8-letnimi, także były różnice duże wiekowe, co nie znaczyło, że dzieci były jedne mniej lub bardziej zorientowane, wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No i między innymi jeden z uczestników tych warsztatów opowiedział taką historię, że kiedyś zdarzyło mu się zgubić telefon i że szukał go przez 7 godzin. Więc wszyscy jakby oczy otworzyli, wow, nie? I córka wtedy zadała pytanie całej grupie, czy zdarzyło wam się jeszcze czegoś w życiu szukać przez 7 godzin? I oczywiście odpowiedź była taka, że nie. Telefon jest jedyną rzeczą, którą byliby w stanie poświęcić 7 godzin, żeby odnaleźć. Oczywiście to tutaj nie tworzymy jakiegoś klubu szyderców czy jakichś starców, którzy narzekają na rozwój. Nie, absolutnie nie. Tylko warto zwrócić uwagę na to, że te sytuacje związane z kontaktem z mediami cyfrowymi muszą podlegać pewnej dyscyplinie. I tutaj z pewnością to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest próba szukania innych alternatywnych rzeczy. A trzecia rzecz, z pokorą się uczyć. No ja z przyjemnością się, panie Wojciechu, jak tylko będę w Lublinie, to spróbuję, chętnie bym się skontaktował z pana tutaj synami, żeby mnie poduczyli. Zawsze się człowiek uczy.
Na Facebooku Weronika pisze, bardzo dobrym pomysłem jest pisanie pamiętnika dziecka. Też takie piszę. Mam nadzieję, że w przyszłości pomoże mojej trójce dzieci odkryć talent, ale też odkryć swoją tożsamość, a poza tym dialog. Trzeba z dzieckiem rozmawiać, spędzać czas i słuchać tego, co mówi.
Tak, pani Weroniko, bardzo, bardzo się cieszę z tego, co pani pisze, ponieważ no, koresponduje to też z tym, o czym rozmawialiśmy i chętnie bym tych refleksji usłyszał więcej, chętnie byśmy pewnie je usłyszeli, jeżeli by pani się zdecydowała zadzwonić, bardzo bym się cieszył i podzieliła tym doświadczeniem pisania owych pamiętników. No, można powiedzieć tylko brawo.
Telefony czekają na podjęcie. O, już widzę, że jest kolejny. Pani Joanna coś odbiera. Jakaś trudność, moment. Temat, jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka. Nasz gość, doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, już nie pierwszy raz na naszej antenie. Także
Ja może w międzyczasie jeszcze rozwijając ten wątek cyfrowy i komputerowy, chciałem zwrócić uwagę na to, że dobra wiedza o grach komputerowych może nas też poprowadzić w kierunku podsuwania dzieciom gier, które bardziej rozwijają ich wyobraźnię niż strzelanki na przykład. Oczywiście mogą być też strzelanki, które coś wnoszą edukacyjnego, chociaż rzadko nie spotkałem jeszcze takiej. Natomiast można szukać takich gier, w których mamy element konstrukcji. Tutaj wielu, ja osobiście nie grałem, ale dużo słyszałem kiedyś o tej grze Minecraft, która jedni utyskiwali, ale drudzy widzieli w tym, że jest pewnego rodzaju możliwość konstruowania, rozwijania tutaj tego zmysłu konstruktorskiego dzieci, wyobraźni, uczestników i tak dalej. Więc może warto po prostu też te gry różnicować i dobierać. Natomiast co jeszcze ciekawego a propos tego świata cyfrowego, sądzę, że jest to też taka platforma i przestrzeń do budowania kooperacji i dzielenia się utalentowaniem. Można oczywiście, mając takie zaufanie dziecka, razem z nim funkcjonować w mediach społecznościowych, chwaląc jakieś jego osiągnięcia czy zdjęcia, którymi się dzieli gdzieś z rówieśnikami. Można mieć tutaj dobry kontakt poprzez komunikatory. Czasami potrzeba tutaj pewnej też wprawy czy edukacji, posługiwania się chociażby piktogramami właściwych jakichś form. Dzieci nieraz możemy zaskoczyć, tutaj warto się podkształcić, możemy nieraz nasze dzieci zaskoczyć takimi reakcjami, które odpowiadają ich stylowi komunikacji cyfrowej. Sądzę, że to też jest taka wartość dialogu, o którym tutaj chociażby pani Weronika nam napisała.
No wszystko dobrze właśnie, jeżeli ten dialog jest, bo rodzina bez dialogu, no to albo, albo właśnie przemoc, albo rozkazy, prawda, i brak wtedy jest możliwości rozwoju. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dominik, tata szóstki dzieci.
Witamy panie Dominiku.
Dobry wieczór.
Czy każdego z osobna, to nie wiem, na pewno w jakichś obszarach to tak. Ja chciałem się też podzielić jakimś tam doświadczeniem w wychowywaniu dzieci i na pewno z podziwem spoglądam na to, co jak gdyby na osiągnięcia i sukcesy przy tutaj, które pan doktor prezentuje. Natomiast u mnie chyba niekoniecznie były takie zawsze sukcesy, dlatego że mając wszystkie dzieci, to wcale nie jest tak prosto, dlatego że te dzieci się rodzą, przychodzą na świat i trzeba im poświęcić czas, więc tak jak to było wspomniane w rodzinie, rodzina staje jak gdyby się takim poligonem i frontem i, że tak powiem, dzieci się uczą same od siebie i od rodziców i w naturalny sposób wchodzą w pomaganie i tak dalej, nie? I tutaj a propos tego talentu, tak, mamy dzieci w różnym wieku i obserwujemy na przykład, że jeden syn nie jest zbytnio utalentowany, poszedł rok wcześniej do szkoły i to mu sprawiło naprawdę duży kłopot, a drugi na przykład wybitnie. To chciałbym tylko się skupić na dwójce dzieci, dlatego że oni nam dali taki mocny jak gdyby... wskaźniki tego, jak mogą te drogi pójść, nie? Na przestrzeni czasu, nie? To jeden syn, który był pracowity, konsekwentny, przez nasze błędy, bo go rok wcześniej do szkoły puściliśmy i naturalną koleją rzeczy było to, że on się rozwija troszeczkę później. No jak gdyby wszystko mu z trudem przychodziło. Był wytrwały, pracowity, idzie mu z trudem, ale idzie do przodu, nie? Konsekwencje, nie? I ja wierzę w to, że na pewnym etapie życia po prostu mu to zaprocentuje. Drugi natomiast wybitny, nie? Zdolny, wszystko łatwiutko, matematyka, wszystkie nauki, ekstra języki, ekstra. Mało tego, wybitny w piłce nożnej. Naprawdę wybitny. W kadrze jest jak gdyby w rejonie powołany i rozwijaliśmy ten talent, wspieraliśmy ten talent aż do pewnego momentu, gdy po prostu zauważyliśmy, że dziecko wpada w pychę, nie? Dlatego, że mu wszystko bardzo dobrze wychodziło, naturalnie wszystko, wszyscy go wspierali, trenerzy wspierają, nauczyciele wspierają, a w domu nie działa, bo dziecko wszędzie ma sukces i jak gdyby wraca do naturalnego środowiska, jakim jest dom, i tu też jak gdyby oczekuje jak gdyby takiego postawienia na piedestale i mówienia, jaki to znowu wynik super i tak dalej, i tak dalej. Straszny nam się zrobił konflikt w tym momencie. Dużo pracujemy nad tym, żeby i...
Przepraszam, że dopytam, konflikt między synami, tak? Między tymi dwoma synami?
Nie, konflikt ideologiczny, nie? Bo okay. My wychowujemy okay, dzieci do życia wiecznego, a nie do życia w świecie, nie? Dlatego, że co z tego, że człowiek zdobędzie cały ten świat, jak swoje życie straci? I naprawdę dużo nas to kosztowało. Wierzę, że jesteśmy na właściwej drodze, żeby jak gdyby wrócić jak gdyby do wiary chrześcijańskiej, nie? Że po prostu służba, poświęcenie, tak. Okej, rozwijasz własne talenty, ale z tyłu głowy, a właściwie z przodu głowy masz to, że jesteś tutaj na chwilę i no i jeden wcześniej, drugi później, ale tak czy tak każdy przechodzi, więc dla nas był to taki dzwonek jako rodziców, do czego my wychowujemy dzieci, w jakim jak gdyby w jakim kierunku, czy dla świata, czy żeby służyły światu, czy Bogu. I to bardzo mocno nam Pan Bóg pokazał w życiu. No i właściwie tyle. I mogę tylko tak powiedzieć na marginesie, a właściwie jako chyba taki cel tego wszystkiego, że zawierzyliśmy się Najświętszej Maryi Panny według Ludwika Marii de Montfort. I wtedy dziwnym trafem zaczęło nam się wszystko prostować, wracać na właściwe tory, nie? Bo tutaj Był przykład, nie wiem, czy to w audycji był poruszany przykład świętej rodziny, czy nie, ale tam było rzeczywiście wychowanie w skromności, w ubóstwie i no święty Józef był z boku, nie? Robotnik taki zwyczajny. Jezus też był mu poddany do któregoś roku życia. No chciałem się podzielić takim przykładem no i też posłuchać, nie? Jak inni może właśnie, bo ja nie odnoszę jakichś takich spektakularnych sukcesów, nie? Padam co chwila, jak gdyby jako ojciec, dzieci mnie podnoszą, razem się wspieramy, ale to jest piękne, bo po prostu buduje nas miłość wzajemna, nie? I po prostu doświadczam i tego, że mogę dzieciom dać, i dzieci też mi dają, nie? W trudach życia codziennego, bo 6 dzieci w dzisiejszych czasach wychować, nakarmić, to nie lada wyczyn. Także
to mama cały czas jest w domu?
Mama cały czas w domu. Cały czas wzywa Matkę Bożą.
No właśnie, macie cel i do tego celu wspólnie jako rodzina dążycie. Wspaniale, panie Dominiku, tak trzymać. Dziękuję bardzo za świadectwo.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tutaj chciałbym bardzo też podziękować za tą wypowiedź i za to podzielenie się doświadczeniem. Chcę, może tak odniosę się do tego tutaj bardzo interesującego przykładu, jakim jest oddziaływanie talentu na osobowość. Znamy z pewnością życiorysy wielu artystów, wielu gwiazd różnych dyscyplin, które można powiedzieć, że ten talent je w jakiś sposób zepsuł, którego nie były w stanie osobowościowo udźwignąć. Czy to jest wina talentu? Nie, to nie jest wina talentu. To nie jest wina tego, że ktoś ma do czegoś predyspozycję i nie jest to wina też tego, że je rozwija. Dobrze, że to robi. Natomiast tym, co kluczowe w wypadku wybitnie utalentowanych osób jest to, aby ten ich sukces znalazł się w jakimś takim rzeczywiście dobrym kontekście odbioru i w takiej oprawie wartości pewnej, tak? Można powiedzieć, że talent to jest coś takiego jak perła, którą oprawiamy w złotą oprawę, chciałem powiedzieć, no nie mam innego słowa, i efektem tego jest po prostu piękna biżuteria, czyli perła, która zostaje oprawiona. Co jest tą oprawą? Tą oprawą są właśnie wartości, to jest właśnie charakter. Prawdziwy talent, tu warto pamiętać o tym, że nie charakteryzuje się tym, że podnosi w górę głowę i bardzo chlubi się tym, co posiada. Prawdziwy talent to jest taki, który stawia sobie jeszcze zawsze wyżej poprzeczkę. Prawdziwy talent to jest ktoś, kto jest jeszcze z siebie niezadowolony. Talentowi towarzyszy niezadowolenie. Ktoś powie, o jak ładnie grają, a talent zobaczy te dwie nuty sfałszowane albo zagrane z jakimś opóźnieniem niewchodzącym w rytm. Więc myślę, że być może czasami dobrze jest, jeżeli nasze dzieci, których mniemanie jest troszeczkę wybujałe o sobie, dobrze jest czasami, gdy może dostaną taką nauczkę. No oczywiście nie chodzi o jakieś złe życzenie im czegoś złego, ale czasami taką nauczkę, w której po prostu nie osiągną tego, co zamierzyły. Może po prostu trzeba im pozwolić przegrać. Może trzeba im pozwolić zetknąć się z brutalnymi realiami, że jest jednak ktoś lepszy od nich. Kiedyś właśnie z podobnym problemem zwrócił się do mnie jeden z ojców podczas warsztatów i zadał właśnie pytanie, co ma zrobić, bo jego syn jest tak zapalony w piłkę nożną, kopie ją, oczywiście odnosi pewne sukcesy, no ale prawdopodobnie w pewnym momencie się gdzieś zetknie z porażką. Ja mówię tak, pozwól mu przegrać. Daj dziecku samemu zetknąć się z tą porażką i teraz patrz, co się będzie z nim dalej działo. Jeżeli się zniechęci, jeżeli kopnie tą piłkę i do niej nie wróci, to znaczy, że nie ma nad czym płakać, po prostu szukajmy dla niego innych wyzwań. A jeżeli chwilę po tej przegranej po prostu weźmie piłkę i zacznie znowu trenować, tak jak słynny koszykarz Michael Jordan, który po przegranych meczach zostawał na boisku i korygował zawsze to, co te błędy, które popełnił. Jeżeli taka będzie postawa jakby tutaj, a zwłaszcza w sporcie jest to dosyć ważne, no to tak, no to dziecko w tym momencie ma szansę rzeczywiście zajść daleko w jakiejś dziedzinie, tak, w jakiejś dyscyplinie. No, taki szybki sukces nie zawsze rzeczywiście wpływa. Natomiast też no też musimy jak we wszystkim zachować umiar. Też pamiętajmy o tym, że taka młodzieńcza czasami pycha, czy czasami duma, to nie zawsze musi być coś już takiego alarmującego. No ale to oczywiście już każdy rodzic wie najlepiej, jak sprawa wygląda.
Słuchamy Radio Maryja.
No witam ojca i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Chciałbym coś na...
A kogo witamy?
Kazimierz, okolice Zielonej Góry.
Witamy panie Kazimierzu, słuchamy.
Ja jestem wiekowy, mam 74 roki, jak to mówią starsi. I halo?
Tak, tak, słyszymy.
No i rok temu byłem, bo tu się mówi o młodzieży, o młodych ludziach, o internecie, o tym. W tej chwili akurat to jest na temat. Był rodzic, ojciec z młodzieńczym synkiem, 3-letnim. No, rodzic miał około 35 lat. Wychodziliśmy, no oczywiście nie pali się tam, gdzie jest się na leczeniu, ale przed budynek wychodził. I młody wychodził, 3-letni chłopiec. Takiego samego smartfona miał jak ja. Nie inny, taki sam. I tak na nim biegał, że głowa boli, nie? I ja mówię, no czekaj, to pokaż mi tu. Ja, 70 w tym czasie, 3-letni facet, mówię, pokaż mi to. Pokazywał mi tak szybko, że nie umiem tego zrozumieć, nie? No ale nic, następnym razem, któryś tam po kolei, wychodzi sam facet, ojciec. I ja mówię, a gdzie syna pan? Gdzie syna masz? Nie, na pan mu nie mówię. No został w pokoju, bawi się, nie? A to był szpital, gdzie takie małe dzieci musiały być z opiekunem. I ja mówię, no i co? No to no nic, no bawi się. I po jakichś 5 minutach wypaliśmy jednego papierosa, a jak byliśmy tam na zewnątrz, 10-15 minut, no to zapal jeszcze, nie idę. Ja mówię, czego tak szybko uciekasz? No bo jak chcę u bzdura pająka na ścianie, to będzie tak dar, że mi jutro wyrzucą ze szpitala. Na internecie 3-letni chłopiec działa, a na 10 minut nie może zostać sam, bo pająka coś. No przepraszam ojca, no to tyle tam możecie wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Nie?
Tak, dziękuję panie Kazimierzu. 3-letni synek, no proszę.
Tak, tak. No ja tutaj spróbuję troszeczkę w inną stronę jeszcze pociągnąć ten temat, bo niedawno spotkałem na obozie kolonijnym dziewczynkę. Dziewczynka, która ma lat 8. No i przysiadła się do mnie, akurat byłem przejazdem na tych koloniach, no i przysiadła się do mnie i zaczęła konwersację. Dowiedziałem się z tej konwersacji, że od 5 lat ma chłopaka, 8-letnia dziewczyna, ma od 5 lat chłopaka. Chyba rok temu się zaręczyli i w różnych kilka jeszcze takich ciekawych szczegółów. Aha, jak się poznali? No poznali się tak, że zderzyli się na boisku, grając w piłkę, mieli wtedy chyba po 3 lata. Ale to bardzo poważna konwersacja, dobór bardzo staranny słów u tej ośmiolatki. I też nie było w tym jakiegoś czegoś takiego nienormalnego w tych opisach, od po prostu takie dziecko, które troszkę szybciej się jakby intelektualnie rozwija. I właśnie dlatego, do czego zmierzam, że dzieci, które są trochę takie, nazwijmy to, przodujące w utalentowaniu, można rozpoznać między innymi po tym, że zachowują się jak, w pewnym sensie bardziej jak dorośli, że są bardziej dorosłe. I warto też je tak poważniej czasami od początku traktować.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, halo, kogo witamy?
Piotr, można już mówić?
Proszę bardzo, panie Piotrze, jest pan na antenie.
Jaka jest przyczyna z edukacją w Polsce, że mamy tylko jedną noblistkę z nauk ścisłych, Kłodowską, a dotąd panowie tego nie dokonali. Mamy oczywiście noblistów z nauk z literatury, ale z nauk ścisłych panowie tego nie dokonali. Drugie pytanie. W 1998 roku papież Jan Paweł II wydał encyklikę Fides Ratio, który opisał współpracę między religią a wiedzą.
Wiarą a rozumem.
Ale w praktyce to nie jest tak bardzo po prostu powiedzieć wśród teologów katolickich zrozumiałe, gdyż w 2010 roku napisałem historię moich złożonych patentów w Polsce, w Przemyśle, i redakcja Gość Niedzielny i Niedziela nie wykonali recenzji dla czytelników. Recenzję wykona mój profesor filozofii i etyki, protestant. I trzecie pytanie. Czy może doktor się zgodzić, że za pomocą teologii protestanckiej w Europie Zachodniej powstał kapitalizm? Była to forma produkcji, ale z punktu widzenia i teologów katolickich i protestantów ten sposób produkcji był pozytywny, był ze względu, że przyczynił się wśród chrześcijan do pracy i również do po prostu chwały na cześć Stwórcy Boga. To takie trzy pytanie i czekam na odpowiedź.
Dziękuję, panie Piotrze. Co prawda tu potrzeba byłoby filozofa, żeby to odpowiedzieć na niektóre, ale...
To znaczy tak, bardzo, bardzo trudno powiem w ten sposób, że bardzo trudno mi na wszystkie odpowiedzieć pytania. Spróbuję odnieść się do tego, w czym może czuję się jakoś kompetentny, choć trochę. Mianowicie tutaj był pan uprzejmy, panie Piotrze, zwrócić uwagę na brak mężczyzn noblistów w naukach ścisłych. Ja zwrócę uwagę natomiast na to, że Nagroda Nobla nie do końca jest jedyną nagrodą, o którą możemy się ubiegać. Moim zdaniem taką najważniejszą nagrodą dla naukowca to jest miejsce w historii. I tu przypomina mi się niezwykła postać Stefana Banacha, bardzo barwna postać i w ogóle całej szkoły lwowskiej, polskich, warszawskiej, warszawsko-lwowskiej, polskich matematyków, których moglibyśmy, każdy życiorys to jest jedna wielka biografia wybitnego utalentowania. No a Stefan Banach jest taką tutaj wizytówką tej grupy. Człowiek, który jako jedyny chyba bodajże z polskich matematyków do dzisiaj widnieje w podręcznikach w postaci takiego pojęcia, jaką jest krzywa Banacha. I co ciekawe, to jego talent wykuwał się podczas spotkań w takiej kawiarni szkocka, gdzie wraz z kolegami, akademikami przy kawie albo w napoju piwnym rozwiązywali problemy matematyczne. Nieraz zajmowało im to długi czas do rana i te problemy rozwiązywali na stole tym kawiarnianym. Czyli krótko mówiąc, nauka była dla nich pewnego rodzaju pasją, grą, zabawą, też szansą na jakieś stworzenie jakiejś ciekawej społeczności. Krąży dużo anegdot w ogóle o tej postaci Stefana Banacha. Ponoć zdarzało mu się tak długo zabalować, że wracał i później zasypiał na swoim własnym wykładzie. Ale faktem jest, że ten człowiek przeszedł do historii. Chociaż jego habilitacja polegała na tym, że koledzy zmusili go do tego, żeby dał swoje notatki i skleili z tego jakąś książkę habilitacyjną, żeby mógł wykładać na uczelni, to jednak ten człowiek rzeczywiście coś odkrył. Ja myślę, że to jest chyba ważniejsze nawet niż nagrody, które gdzieś nam przyznają różne gremia. Czasami kryteria tych nagród są dyskusyjne. Szereg tutaj pytań następnych jest też ważne i ciekawe. Co do pana tutaj historii patentowej, bardzo, bardzo myślę, że jakoś tutaj jest to ciekawa rzecz. Myślę, że chętnie może usłyszałbym kiedyś na ten temat więcej. I wreszcie tutaj kwestia katolicyzm, przede wszystkim wkład protestantyzmu w rozwój kapitalizmu. No tak, to jest zjawisko opisane. Między innymi jest książka Webera Etyka protestancka, duch kapitalizmu, która ten problem w bardzo ciekawy sposób analizuje. Myślę, że to już tak dosyć szeroko by odbiegało od naszego tematu, aczkolwiek no, z pewnością dyskusja byłaby ciekawa.
Ale nie gloryfikujmy protestantyzmu.
Nie, no tutaj w ogóle ani nie jest chyba, tu nie chodzi ani o gloryfikowanie, ani raczej, ani o niego jakoś tak obniżanie, bo tak naprawdę to nie system, a ludzie tworzą, że tak powiem, rzeczywistość, wynalazczość, również przedsiębiorczość.
Chwila muzyki.
I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your love. With all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti. E il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo ti muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami.
fall on me finché vorrai, finché vorrai, finché I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Fall on me, ascoltami. Fall on me,
Radio Maria 22:55. Czekamy na Państwa telefony. Może raz jeszcze podam. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. A tymczasem parę ogłoszeń. Zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, bardzo wydajnie poprawiające jakość relacji między małżonkami. Kolejny weekend, 23-25 lipca, Ośrodek Toruński w Nowej Wsi Szlacheckiej organizuje takie rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 669 210 388. Powtarzam, 669 210 388. I zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 20 lipca. Założenie niewinności w relacjach rodzinnych. To znaczy, nie podejrzewamy, że małżonek, dziecko specjalnie chce nam zaszkodzić, tylko jak jest nieporozumienie. Ktoś się tam, powiedzmy, przyplątało i źle coś zrozumieliśmy, bo przecież jesteśmy wspólnotą i intencją naszą jest budowanie tej wspólnoty, a nie rozwalanie. Mimo że czasami jesteśmy prowokowani właśnie w tym kierunku, żeby rozwalać. Dostajemy taką informację, która będzie nas niszczyła, więc zakładamy niewinność. Goście: ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, założyciel i opiekun wspólnoty rodzin empatycznych, Agnieszka i Michał Iwańscy oraz Justyna i Wojciech Becla z rodzin empatycznych. Za dwa tygodnie, 27 lipca, rodzina szkołą Solidarności. Goście: ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie, i państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice piątki dzieci, tworzący zespół rodzinny, muzyczny zespół rodzinny Moja Rodzina, założyciele fundacji Tak dla Rodziny. To może tyle ogłoszeń. Czekamy na państwa telefony, czekamy na wpisy na Facebooku. Pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski jest naszym gościem. Proszę bardzo, proszę kontynuować temat.
Tutaj czekając na Państwa telefony, pozwolę sobie na kilka takich sugestii jeszcze dotyczących tego, w jaki sposób my możemy ten talent dziecka rozwijać i kształtować, bo talent to nie wszystko. Jest takie przysłowie, ktoś, takie powiedzenie, że ktoś zadał pytanie, co jest ważniejsze, talent czy praca? No i odpowiedź otrzymał następującą: a co jest ważniejsze w rowerze, koło przednie czy koło tylnie? Podobnie jest właśnie z utalentowaniem, że sam talent siebie nie wystarczy. W związku z tym dziecko musi oczywiście otrzymać dużą szkołę charakteru, ale też nauczyć się pracować? W jaki sposób rodzic może pomóc rozwijać ten talent dziecku, gdy już on się jakoś odkryje przed nim, gdy zobaczy, że coś dziecko fascynuje, że umie to robić i że ktoś tego potrzebuje. No mamy kilka takich narzędzi. Chciałbym do tych narzędzi się pokrótce odnieść. Pierwszym narzędziem, które tutaj już było wymieniane i żeśmy kilka razy o tym mówili, jest dialog, a praktyczną formą dialogu jest rozmowa, czyli rozmawianie z dzieckiem, w którym bardzo istotną rolę odgrywają też pytania. Kiedyś lubię bardzo zadawać takie pytanie. Jakie jest najgorsze pytanie, jakie może zadać rodzic dziecku, które wraca ze szkoły? Proszę panie redaktorze, jak pan by odpowiedział na to pytanie?
Jakie jest najgorsze
pytanie, które rodzic może zadać dziecku po powrocie ze szkoły?
Jakie oceny dostałeś?
No, jeszcze gorsze w takim razie. Większość, ale dobrze, strzał jest świetny, ale większość odpowiadała w ten sposób. Jak było w szkole? No bo rzeczywiście.
Tak, ogólne pytanie.
Takie ogólne pytanie, i które nic nie wnosi. No i zwykle jak dziecko odpowiada, panie redaktorze?
Normalnie.
Albo po prostu dobrze. I jest skwitowana, pytanie jest skwitowane z dawkową odpowiedzią.
I niby dialog był, tak?
Niby dialog był. Ale w czym problem? Problem był w źle zadanym pytaniu, ponieważ to było takie typowe pytanie ogólne. Po drugie pytanie, które prawdopodobnie było zadane z niewielkim zaangażowaniem, niewielkim zainteresowaniem. No i dotyczyło jakby czegoś, co dziecko nie było w stanie opisać, nie jest w stanie, rzadko jest w stanie opisać bezpośrednio. Pytania, żeby były dobre, żeby dziecko się w nich odnalazło, to powinny być konkretne. Też znamionujące to, że rodzic już wie, co się w życiu dziecka dzieje. Jeżeli zna jego koleżanki, może zapytać, jak dzisiaj była ubrana twoja koleżanka, albo co dzisiaj pani z matematyki powiedziała o twojej pracy domowej. Albo też może spytać, jak się czułaś dzisiaj, co było dla ciebie miłe, a może jakie masz troski, no bo to dziecko wszystko na twarzy pokazuje. A więc proste pytania, ale znamionujące konkretne zainteresowanie, a nie ogólniki. I w rozmowach takich z dzieckiem bardzo istotną rolę to pytania odgrywają. Rodzic może być takim swego rodzaju coachem, czyli takim trenerem, który stawiając pytania, pozwala dziecku dojść do jakiejś większej świadomości samego siebie. Bardzo ważne w rozwoju inteligencji dziecka jest zachęcanie go w rozmowie do tego, żeby mówił całym zdaniem, żeby nazywał rzeczy według siebie, a nie tylko w taki sposób, w jaki gdzieś się wyuczył. A co przez dopytywanie się, jeżeli się czegoś nie rozumie, nie bójmy się dopytywać. A co przez to rozumiesz? Zadawajmy takie pytanie. A jakbyś to powiedział jeszcze inaczej, żebym ja to lepiej zrozumiał? Ważna jest również podczas rozmowy pozycja, jaką zajmujemy wobec dziecka, a więc w jakiś sposób bycie na równi z nim, nawet fizycznie, patrzenie w oczy, kontakt wzrokowy. Dużo mówi też, pamiętajmy o tym, gesty, komunikacja niewerbalna dziecka, jego mimika, jego intonacja głosu. To na to warto wszystko być wrażliwym i to po prostu chłonąć. Ja się uczę cały czas, uczę się takiej empatycznej rozmowy nie tylko z moimi córkami już w tej chwili dorosłymi, ale w ogóle z ludźmi. Są osoby szczególnie delikatne, takie bym powiedział, szczególnie uwrażliwione, od których warto się uczyć wrażliwości. Nieraz jest tak, że wydaje nam się, że mówimy coś ważnego i sensownego i dlatego powinno się nas słuchać, ale mówimy to w taki sposób, że czyjaś wrażliwość jest naruszona. Dobrze jest uczyć się takiego zatrzymywania się i słuchania. Na tym polega też rozmowa, a więc nie tylko na mówieniu do dziecka, ale również go słuchaniu, dawaniu mu tego doświadczenia bycia wysłuchanym. Drugie narzędzie, które mamy, to jest, moi drodzy, zabawa. I teraz taką miałbym może w takim razie zabawę dla wszystkich słuchaczy, jeżeli tutaj jesteście chętni do tego, żeby spróbować zadzwonić i odpowiedzieć na moje pytanie. Czego mogłoby się wasze dziecko nauczyć razem z wami czy od was podczas wyprawy do hipermarketu? Takie pytanie na twórczość, na kreatywność. Jeżeli macie odpowiedź, jakieś pomysły odpowiedzi, to dzwońcie państwo drodzy, dlatego że proste rzeczy, czasami proste codzienne czynności, które wykonujemy w formie też i zabawowej, one mogą być bardzo cennym narzędziem do kształtowania inteligencji i talentu dziecka. Przykładowo w takim obszarze utalentowania ruchowego. Jeżeli dbamy o to, żeby dziecko robiło przerwy na ruch w trakcie nauki. Jeżeli też zachęcamy go, żeby zmieniało miejsce uczenia się. Czasami to pomaga funkcjonować mózgowi. Jeżeli odgrywamy jakieś scenki, w których dziecko na przykład wyraża coś, co chce powiedzieć, ale za pomocą gestu, mimiki na przykład, pantomimy, czy proste gry w karambory również mogą być rozwojem inteligencji kinestetycznej, czyli takiej ruchowej, tej sfery ruchowej. Używanie różnych pomocy, którymi można manipulować. Dotykanie, rozpoznawanie kształtów, wspólne ćwiczenia, taniec, żonglowanie, które pomaga integrować półkulę. Niedawno poznałem bardzo dobrego żonglera i usłyszałem bardzo wiele od niego ciekawych rzeczy na ten temat, jak można zintegrować właśnie swoje myślenie poprzez żonglowanie, poprzez takie zabawy ruchowe. A to, że takie myślenie ciałem i utalentowanie w kierunku fizycznym jest ciekawe, ważne, no to mogliśmy niedawno obserwować przecież, patrząc na Mistrzostwa Europy, w których część z nas pewnie zatrzymała się na rozczarowaniu, jakim były może takie nienadmierne sukcesy naszej drużyny, ale część z nas może poświęciła się później kibicowaniu i widzieli, jak piękny ruch i ciało może służyć, pokazywać talent.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, Sofia z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Witam również wszystkich bardzo serdecznie w studiu. No i chciałam powiedzieć kilka słów, na temat rozwijania talentów u naszych dzieci. Więc ja tutaj staram się jak mogę, żeby po prostu zauważyć u dzieci właśnie te talenty. Ale szczerze mówiąc, jeżeli jedna osoba tylko w rodzinie pracuje, ja obecnie teraz nie pracuję, tak, że tak powiem, te dzieci mieliśmy dość późno. I to rozwijanie talentów, niestety jest dość kosztowne. Dziękować Bogu, że mamy teraz taki rząd, który zauważył te potrzeby i troszeczkę nas teraz tak wspomaga. I jakoś, dajemy radę. Ale po prostu, żeby tak te dzieci już tak wesprzeć konkretnie, to po prostu, trzeba mieć niezłe finanse też na rozwój właśnie tych ich talentów. Ja po prostu, szczerze powiedziawszy, jak byłam ja młodą dziewczyną i moja mama po prostu nauczyła nas tak, jak to wiadomo, kobiety takie, że tak powiem, z wioski, to człowiek po prostu patrzył, co ta mama robi, jak się na przykład sieje warzywa, żeby po prostu później sobie dać radę, jak robić przetwory i tak dalej, takie, że tak powiem, czynności dnia codziennego, żeby sobie później w tym życiu jakoś umieć radzić. A chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, które tam, nie wiem, czy pan profesor zadał, czy to ojciec prowadzący.
Tak,
czego
ja zadałem.
Czego możemy się nauczyć w supermarkecie, tak?
Mhm. Czego można dziecko nauczyć podczas wspólnej wyprawy do supermarketu?
Na pewno jak racjonalnie wydawać pieniądze, to na pewno.
Oczywiście.
I jak nie popaść w zakupocholizm, że nie to, że dziecko na przykład chce to, co ono by chciało, czyli na pewno pół sklepu, czyli wybieramy te artykuły, które są nam, że tak powiem, najbardziej potrzebne, mhm. Prawda? To na pewno to. I co jeszcze? Że do tego sklepu idziemy na przykład w ciągu tygodnia, a nie na przykład w niedzielę, kiedy trzeba iść na mszę świętą, prawda? Mhm. I poświęcić ten czas Panu Bogu, to na pewno to. I co tam jeszcze? No, no że no przede wszystkim musimy zarobić na te zakupy, prawda? To też, no, no dzieci wiadomo, że muszą do tego swojego czasu dojść. No, no, no i co? No chyba to wszystko na ten temat. No dużo by to jest temat rzeka i dużo byśmy tutaj mówili. Tak jak na przykład, no ja też no miałam jakieś tam talenty, bardzo ładnie rysowałam. No ale tato mówi, no musisz iść do szkoły plastycznej. Mama mówi, no ale słuchaj, jak ona mówi, to jej chleba na chleb nie zarobi tym, bo to możemy pięknie podziwiać jakieś tam rysunki, czy no teraz też mi się udaje jakieś tam wiersze coś pisać. Także no bardzo lubiłam czytać książki i tak dalej. Także no dużo by tutaj mówić, ale no po prostu nie wiem, czy to no zaliczyć do talentów, no na pewno też. Jak ktoś pięknie maluje, to też jest talent i tak dalej. No ale żeby z tego wyżyć, no, no nie wiem, no. No trzeba by było spróbować może. Coś sprzedać, może by dało radę. To tyle, co chciałabym powiedzieć. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za ten piękny temat.
Dziękujemy również za świadectwo.
Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, pełną takiej pogody ducha, humoru i przede wszystkim takiego praktycznego podejścia do życia, bo rzeczywiście można wiele tutaj snuć marzeń, ale rzeczywiście dużo się w jakiś sposób rozbija o kwestie finansowe. Dziękuję również za pierwszą odpowiedź w temacie hipermarketu. Jeżeli znajdą się jeszcze następne pomysły, a jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które dzieci się mogą nauczyć w czasie takiej wyprawy, to zachęcam do kreatywności. Ja jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę na tutaj, no bo należy się odpowiedź krótka, jeśli chodzi o edukację, o kwestie związane z finansami. Żeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie, bardzo istotne jest przyjęcie z dzieckiem pewnego rodzaju kontraktu. Zapisujecie na dane zajęcia, które rozwijają twoje uzdolnienia, ale na jakiś czas, którym będziesz wiernie ćwiczył i pracował. I w momencie, gdy ten czas na przykład jest pół roku, nie rezygnujemy w połowie z zajęć gdzieś, nie ulegamy takiemu troszeczkę przeskakiwaniu z kwiatka na kwiatek, co jest częstą cechą, zwłaszcza dzieci młodszych, i to naturalne też jest, ale uczymy je pewnej odpowiedzialności za to. Jeżeli rodzic wydaje pieniądze, a dziecku się nudzą te zajęcia, no to mimo wszystko na zasadzie kontraktu, bo kiedyś mu się podobały, na zasadzie kontraktu pewnej wierności, dobrze, żeby do nich dotrwał. Teraz jeszcze wysłuchamy pewnie kolejnego telefonu, a może jeszcze wrócimy do tematów, które pani poruszyła.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Ja się włączyłam z zadowoleniem, słuchając pana profesora. Witam pana Lecha i pana profesora. Chciałabym tylko, bo już widzę, że mało czasu i długo nie będę, postaram się mówić. Chciałabym powiedzieć, że ja byłam chowana po wojnie. Chowano dzieci, żeby były bardzo skromne, nie wychylały się. Miałam talent muzyczny, ale niestety ich nie zrealizowałam. No, lubiłam śpiewać, ale dwie rzeczy, które wspominam, że jako dziecko jestem wdzięczna, że dawniej były na przykład chóry w szkołach. I to jest podsycanie pewnych, nawet jak to dziecko się nudzi, ale teraz nie słyszę. Muzyka łagodzi obyczaje, po pierwsze. Druga rzecz, wyprowadzanie nie do marketu, no do marketu też, bo teraz są takie czasy, że trzeba być praktycznym, ale przede wszystkim na łono przyrody. Dlaczego? Z dwóch przyczyn, bo kształtuje się wrażliwość ogromną, słuchanie ptaków, wrażliwość na przyrodę, nie? Bo teraz dzieci siedzą w komórkach, ja widzę, to jest straszne. Ja oczywiście już schodzę powoli, ale nie daj Bóg żyć dłużej w takich czasach, w których hałas dominuje, dzieci na tych deskorolkach podskakują, one biedne, nie mają spokoju, hałas zabija i my tego nie czujemy, samochody włączone. Ja jestem, mam talent, znaczy mam słuch muzyczny i mimo, że jestem nie młoda, to ja zatyczki jakieś wkładam, jak idę na ulicę, bo mieszkam przy głównej ulicy Saskiej Kępy i po prostu przerażona tym jestem, a nie chce mi się napisać gdzieś, żeby apelować, bo nie mam takiego, no, jestem zaleniwa, ale może panowie jakoś zrobią audycję o tym, że to totalnie to wpływa na dzieci, bo one nie umieją się skupić. I potem tak, z tego hałaśliwej szkoły, gdzie nikt nie ucisza teraz tak jak dawniej, w domu też nie bardzo, nikt na to nie zwraca uwagi, one idą potem do supermarketu. One przynajmniej w niedzielę powinno się wyjść za miasto małym plecaczkiem, pokazać przyrodę, a przy tym patrzeć, śledzić, czy dziecko nie lubi muzyki. Ja na przykład z synem, on w szkole muzycznej, i wyśpiewaliśmy razem na przykład różne piosenki. No i też nie zrobił kariery muzycznej, ale ważne, żeby kształtować w dziecku tę wrażliwość, a poza tym jeszcze coś. Jest bardzo utrudniony teraz kontakt z dziećmi, bo teraz dzieci, niektóre mają takie przykazy, że na przykład ja uwielbiam dzieci i rozmawiam, idę z psami moimi dwoma i mówię do dziecka, na przykład no, jak tam było w szkole, czy jak wakacje, a dziecko mówi do mnie, rodzice zabronili mi rozmawiać z obcymi. Ja to przeraża, ponieważ nie ma tej takiej wzajemnej właśnie tej wspólnotowości. A przy tym dziecko nie słucha. Na przykład ja postawiło na środku hulajnoga, a ja jestem, mam takie pedagogiczne jakieś napędy i mówię, kochana dziewczynko, przestaw tę hulajnogę, dlatego że ktoś się przewróci. A ona mówi, mamusia mi pozwoliła i dalej stawia tę hulajnogę, a mamusia ma do mnie pretensje. Więc w dzisiejszych czasach kształtowanie wrażliwości, ja bym w ogóle nie chodziła po supermarketach i w ogóle ja nie znosiłam materialnych spraw i wyprowadzałabym za miasto, uciszałabym te samochody, apelowałabym, że hałas zabija i że będą pokolenia rosły głuche. To jest mój apel. Natomiast dziękuję za tę audycję, bo z przyjemnością słucham. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Pani Maria. Już zapisałem temat o wpływie hałasu na człowieka czy na rozwój dzieci, ale nie tylko chodzi o uszkodzenie słuchu. To jest w ogóle kwestia reflektowania rzeczywistości, w której się uczestniczy. Hałas to uniemożliwia jakąkolwiek refleksję.
Ja kiedyś słyszałem o takich badaniach prowadzonych w polskich szkołach na temat poziomu właśnie hałasu i okazuje się, że dziecko po powrocie z przerwy, uwaga, potrzebuje pół godziny na to, żeby dojść do normalnej słyszalności, czyli żeby jego cały ten aparat percepcji słuchowej wrócił na normalne funkcjonowanie. Pół godziny, czyli można powiedzieć, że 15 minut lekcji mu zostaje i idzie znów na przerwę, na której ładuje się decybelami. A już w ogóle nasze szkolne dzwonki to jest temat...
Tak.
Osobny.
Alarmowe. Straż pożarna chyba
tak,
takich nie ma.
To są dzwonki, tak. Ja kiedyś siedziałem oczekując na ławce, już dawno nie byłem w szkole i nagle siedzę sobie akurat i nagle słyszę dźwięk. Wstałem, zerwałem się, przerażony. Co to jest? Dzwonek. Ale jeszcze się chciałem odnieść do dwóch wątków, które się pojawiły w dwóch właśnie wypowiedziach pań tutaj. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co panie poruszyły. Mianowicie wybrzmiało w waszych wypowiedziach, że robiłyście coś, tutaj w przypadku pierwszej rozmówczyni rysowała, był talent jakiś plastyczny, się rysował, znaczy się gdzieś wyłaniał, a pani druga mówiła o śpiewaniu. I tak jakby w pewnym momencie usłyszałem taką nutkę pewnego żalu, że gdzieś to uciekło nam. No właśnie, to też jest chciałbym z tego też wynieść taką przestrogę dla nas rodziców, że czasami jesteśmy zbyt praktyczni w podejściu do naszych dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli z danej rzeczy, którą dziecko się pasjonuje, nie da się wyżyć, tak powiedzmy mówiąc, kolokwialnie, co pani cytując za jedną z rozmówczyń. Jak się nie da z tego wyżyć, to nie znaczy Że to dla dziecka coś nie, że to dla dziecka nie ma wartości, a także dla jego otoczenia. Edukacja kulturalna, w ogóle muzyczna, plastyczna, ona służy kształtowaniu jakiejś wewnętrznej wrażliwości. To jest jakiś element humanitaryzmu, bo gdybyśmy mieli samych tylko techników, technologów, nawet na poziomie inżynierskim, to nasze społeczeństwo byłoby dosyć słabe i ubogie. Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład muzyka czy plastyka uczą też takich ogólnych umiejętności, jak skupienie, jak kreatywność. Także nie lekceważmy takich talentów i paniom życzę, które powiedziały, żeby wróciły. Może zastanówcie się, może warto wrócić do tych pasji jeszcze młodzieńczych.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To mówię Leokadia z Mazur.
Witamy panią Leokadio.
Tak, to jest o rozwinięcie talentu dzieci. No to powiem tak. Pierwsze, że miałam gromadkę dzieci, wychowałam 11. No było różnych dzieci zdolnych i niezdolnych. A niektórzy to bardzo lubiły śpiewać i nadal śpiewają, no chociaż już teraz mają swoje rodziny założone. Ale jeszcze co bym chciała, no ja też, chodzi o mój talent. No ja co, ja piszę wierszy, lubię śpiewać, lubię dużo też się modlić, bo dlatego, że nowennę po pojazdu odmawiam, już w tej chwili odmawiam, już 16 raz, już to nie kilka lat odmawiam. No i różaniec prowadzę, i jak pogrzeb jest, to różaniec pogrzebowy prowadzę. Ale no, dzieciaki różne były. No, niektórzy sportem się zajmowały, niektórzy śpiewaniem. A to jeszcze chcę powiedzieć o wnuczce. Moja wnuczka jest w szkole malarskiej. Też pięknie maluje i piękne wiersze pisze. A drugi wnuczek to jest bardzo jeszcze mały chłopczyk. Ma w tej chwili 5 lat. On jest w Anglii. Ale on już jest w drugiej klasie. No jeszcze na przykład jest pierwszy, ale bo jeszcze w Anglii jeszcze nie ma wakacji, jeszcze się uczą. Ale jest takie zdolne dziecko, że tak, on pięknie liczy, pisze, liczy alfabet, wszystko zna, zadania rozwiązuje. On po prostu w żarówce to nie miał co robić. Od razu jego do pierwszej klasy poszedł. A w pierwszej klasie to jest pierwszy uczeń, nagrodę dostał i bardzo, bardzo zdolne dziecko. To ja mówię, mam 15 wnuczków, ale nie ma takich zdolnych jak ten 5-letni wnuczek. Naprawdę, nauczyciele są zdziwieni, że 5 lat, żeby dziecko zadania rozwiązywało, alfabet do 100. Liczyć, no wszystko umie, tabliczki i alfabet. No ja, my podziwiamy jego naprawdę, tego chłopca. A chodzi, co chodzi o te śpiewy, no to ja jeszcze jestem w tym zespole, śpiewamy, ale moje córki też, 3 córki to bardzo ładnie śpiewały, były w zespole, to do Beninkach występowały. Ale już wiadomo, no teraz już poszły, swoje dzieciaki mają, ale też po prostu lubią śpiewać, bo te swoje dziewczynki, moja córka uczy. Jedna dziewczynka ma w tej chwili 4 latka, bardzo ładnie śpiewa. Druga wnuczka, taka Gabrysia, ma 9 lat, pięknie śpiewa. Chodzi na różne te gry, no i śpiewa na gitarze, 9 lat, ale pięknie śpiewa, pięknie gra. No tak zawsze mówię, że chyba po babci trochę chodzi liczyli. No i tak jak się starałam, tak mogą chowałam te dzieciaki. A przede wszystkim to była najpierwsza, żeby do kościoła, żeby maszynie opuszczali dzieci, tak samo i teraz. Chodzą moje dzieciaki, wnuczki chodzą. Jakoś tak, no się starałam, żeby ta po prostu z tym Panem Bogiem żyć jak najdłużej. No i chyba to tyle.
Dziękuję pani Leokadio. Z Panem Bogiem.
Tutaj też również dziękuję za tą wypowiedź. No i gratuluję tutaj utalentowanego wnuczka. I chciałem zwrócić uwagę na to, że na talenty możemy patrzeć w dwóch perspektywach. Jedna perspektywa to jest taka, że osobą utalentowaną jest ten, który wyróżnia się spośród innych. Ale też zachęcam do tego, żeby spojrzeć na utalentowanie od strony potencjału danej osoby i tego, co ona z nim może zrobić. Czyli nie każdemu równo tych talentów dano, tak jak w owej przypowieści w Ewangelii Mateusza, z czego zresztą w ogóle to słowo talent, bo pierwotnie to była jednostka wagowo-pieniężna i później to słowo przeszło do naszej kultury jako synonim jakiegoś potencjału uzdolnienia, prawda? I teraz te talenty nie są równo rozdzielone, ale nie jest kluczowe to, że nie jest to najważniejsze, ile tych talentów ktoś ma, czy w jakim rozmiarze, czy w jakiej jakości, ale najważniejsze jest, co z nimi robi. Bo osoba, która zakopuje nawet dużą ilość talentów, to tak naprawdę nie jest, można powiedzieć, godna takiego szacunku i podziwu, jak ta osoba, która ma mniejsze zdolności, ale swoją pracą, wytrwałością i odwagą pozwala temu talentowi świecić. Więc to jest bardzo istotna rzecz. Zachęcam do patrzenia na dzieci, nie porównując je i nie wartościując pod tym, że to jest bardziej zdolne, bo bardziej świeci, bardziej wychodzi ponad inny. Każdy ma swoją ścieżkę uzdolnień. I sądzę, że to, czego oczekuje nasze dziecko od nas, to jest to, że spojrzymy właśnie na nie indywidualnie pod kątem tego, żeby pomóc mu z tą nawet małą drobinką utalentowania zrobić coś. Bo co na przykład mają powiedzieć rodzice dzieci nie w pełni sprawnych, z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, czy intelektualnymi, czy fizycznymi, czy rodzice przewlekle chorych dzieci. Czy możemy powiedzieć, że one nie są utalentowane, albo że nie mają potencjału i czy możemy traktować je jako jakieś jakby słabsze tylko, a nie widzieć w nich tego piękna, które mogą okazać, bo ktoś na nie spojrzy. Pamiętam do dzisiaj wzruszenie, z jakim słuchałem kiedyś świadectwa jednej z dyrektorek szkół specjalnych, w której prowadzone są zajęcia teatralne dzieci z takimi no, często poważniejszymi upośledzeniami intelektualnymi również. I ten teatr staje się dla nich terapią. One odżywają, stają się piękne i nie odważyłbym się powiedzieć, że one nie są utalentowane. Są potężnie utalentowane na swoją miarę.
Zostało nam jeszcze 4 minutki. To może powtórzmy, co najważniejsze. Jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka? Odkrywamy ten talent.
Tak. Odkrywałem ten talent, patrząc na to, co dziecko, do czego dziecko lgnie i co jest jego pasją, patrząc na to, co mu wychodzi i do czego przykłada też pracę, jakie ma osiągnięcia i po trzecie, na co jest zapotrzebowanie. To jest jedna konkluzja. Druga konkluzja taka, że talent to nie wszystko. Tak jak są dwa koła w rowerze, tak drugim tym kołem jest praca, jest również charakter polegający na tym, żeby umieć stawiać sobie adekwatne poprzeczki, pokonywać je i nie zrażać się porażkami. Trzecia konkluzja to jest taka, że rodzeństwo nawet liczne zasadniczo sprzyja rozwojowi talentu pod warunkiem tego, że rodzice unikną pewnych błędów i będą na przykład organizować czas tak, żeby dzieci mogły się tym talentem popisać różnorodnymi obdarowaniami, kiedy będą mogły się dzielić te bardziej zdolne swoją wiedzą z młodszymi, czy z mniej zdolnymi, czyli takie korepetycje rodzinne, wspólny czas, świętowanie sukcesów, sukces jednego członka rodziny, sukcesem całej rodziny. I to dotyczy też rodziców. No i tutaj na koniec pojawiły się też te ważne wątki, że odkrywanie talentu niekoniecznie musi dotyczyć tylko dzieci, ale również rodzica, bo tak naprawdę to szczęśliwy rodzic, który czuje, że realizuje swój potencjał, promieniuje szczęściem na swoje dziecko. Jedno z takich właśnie moich szkoleń właśnie na tym polega, żeby, nawet zatytułowane jest w ten sposób, szczęśliwa akurat do mamy jest realizowane. Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. Czyli zwrócenie uwagi na to, że nasza satysfakcja z życia, płynąca z tego, że odkryliśmy talent i go rozwijamy, sprzyja temu, żeby dziecko dokładnie tak samo funkcjonowało. No i też dowiedzieliśmy się, co można nauczyć dziecko w hipermarkecie. I dowiedzieliśmy się także w tej audycji, żeby tak do tych hipermarketów niekoniecznie iść, tylko na przykład na Łono Natury. Piękne zdanie też padło. No piękny czas. Piękny czas. Dziękujemy Państwu pewnie za włączenie się w tą kreatywną rozmowę.
Także nawet ten hipermarket to był przykład, że nawet z najbardziej bzdurnej wydawałoby się sytuacji można wyciągać jakieś pozytywne wnioski. Trzeba nauczyć się wyciągać wniosków, ale oczywiście stwarzajmy sytuacje lepsze niż hipermarket, bo to o wiele lepsze jest właśnie Łono Natury i pobycie z dziećmi właśnie tam. Dziękuję bardzo. Pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski był naszym gościem dzisiaj i nie pierwszy i nie ostatni raz będziemy się umawiali.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy brali udział tutaj w tej naszej rozmowie aktywnie. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania dotyczące talentu, czy chcieli się skontaktować, to mogę zachęcić, żeby odwiedzić taką stronę talentologia.pl. To jest taka moja strona, którą w miarę czasu spróbuję w jakiś sposób po prostu aktualizować. Też tam postaram się, żeby znalazła się ta audycja dzisiejsza. talentologia.pl, gdzie jest również formularz kontaktowy, można do mnie napisać i mogę próbować jakoś inspirować do różnych działań z dziećmi w zakresie utalentowania. Także przy tej okazji nie wiem, czy mogę takie polecenie i rekomendacje zrobić. Zachęcam też do czytania miesięcznika Tak Rodzinie, w której mam taką swoją malutką rubrykę, gdzie właśnie o talentach każdego miesiąca mogę tutaj coś napisać. Między innymi ten temat związany z wychowaniem talentu w rodzeństwie bodajże w tym najnowszym miesięczniku ma się ukazać. Także tutaj pozdrawiam redakcję siostry Loretanki. Fajnie się współpracuje.
Na fanpage'u Audycje dla Małżonków na Facebooku dopisałem przy tej audycji właśnie zobacz talentologia.pl, żeby sobie Państwo mogli przypomnieć jeszcze, jaki jest adres tej strony naszego gościa. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, drodzy Państwo. I teraz telefon kolejny, to już tylko do modlitwy kompletą.
Choć wokół ciemno jest, nie lękam się i w niepewności trwam. Nie lękam się, nieznany każdy dzień. Nie lękam się złych informacji mgła. Nie lękam się, bo Ciebie mam. Ty leczysz mój lęk, mocno trzymam się nadziei Twej i dobrze mi jest, wystarczy mi, że jesteś obok i dobrze mi jest zaczynać każdy ranek z Tobą i dobrze mi jest nad wody ciche wiedziesz mnie i dobrze mi z Tobą jest. Zaczynam nowy dzień,
oczy i chcę w nieznane iść, bo ufam ci, nie będę patrzeć wstecz, bo ufam ci, tak przecież łatwiej żyć, bo ufam ci, zachowaj. Wystarczy mi, że jesteś obok i dobrze mi jest zaczynać każdy ranek z tobą i dobrze mi jest nad wody ciche wiedziesz mnie i dobrze mi z tobą jest.
Solo nel tuo amore la mia vita è piena, voglio abbandonarmi a te. Solo in te confido, placi la mia sete. Non ho più timore, sei in me.
I dobrze mi jest, wystarczy mi, że jesteś obok. I dobrze mi jest zaczynać każdy ranek z tobą. I dobrze mi jest nad wody ciche wiedziesz mnie i dobrze mi z tobą jest. Choć wokół ciemno jest,